Ewangelię według Marka, rozdział 8. Ewangelia według Marka, rozdział 8. I tam będziemy czytać pewną historię, historię uzdrowienia człowieka, który był ślepy. Czytamy tam od wiersza 22 do wiersza 26. I przybyli do Betsaidy i przyprowadzili do niego ślepego i prosili go, by się go dotknął. A on wziął ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włożył nań ręce i zapytał go, czy widzisz coś? Czy widzisz coś? A ten przejrzawszy rzekł, spostrzegam ludzi, a gdy chodzą, wydają mi się jak drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony i widział wszystko wyraźnie. I odesłał go do domu jego, nakazując, tylko do wsi nie wchodź. Nie będę omawiał wszystkich szczegółów związanych z tym wydarzeniem, dlatego że chcę z tego wyciągnąć to, co jest potrzebne, by odpowiedzieć na pytanie, kim jest człowiek. I oczywiście inaczej to wszystko dzisiaj będzie brzmiało niż ci, którzy w naszym zborze już od dawna słuchali wykładów na temat antropologii budowy człowieka, struktury człowieka, jego wewnętrznych przeżyć. To jest fascynujący temat, nieraz przez nas omawiany, a teraz i przez niektórych osobiście badany w Bożym Słowie. Ale właśnie dzisiaj będziemy na ten temat, na to pytanie odpowiadać, kim jest człowiek. Ale spojrzymy na to z zupełnie innej strony. Najpierw przyjrzyjmy się temu tekstowi. Pan Jezus miał różne metody uzdrowień. Tutaj akurat taką dziwną, nie wiem, czy byś sobie życzył takiej metody. I właśnie to, że Bóg działa w różny sposób, że stosuje różne techniki, jest jednym z dowodów tego, iż jest Bogiem suwerennym, że czyni to, co Jemu się podoba. Uczynił nas według własnego zamysłu, według własnej woli, na własne podobieństwo i uczynił tak, jak Mu się podobało. I podobnie też i czyni to, co Mu się podoba, i wybiera takie metody, jakie Jemu są, wydają się słuszne. I mógł tego człowieka różnie uzdrowić. W tym przypadku plunął mu prosto w oczy. A potem włożył nań swoje ręce. I gdy właśnie zastanawiałem się, dlaczego Jezus tutaj plunął w oczy, trudno byłoby znaleźć odpowiedź. Ale przypomniał mi się pewien werset. I jeśli ktoś jest ciekawy, może go sobie odszukać, albo wysłuchać, albo zanotować. Pierwszy Koryntian, pierwszy rozdział. I tam wiersz 21 i wiersz 25 w tym dłuższym fragmencie o Bożej mądrości. Pierwszy Koryntian, 1227 stronica. Wiersz 21 i wiersz 25. Tam jest być może odpowiedź też i dla nas na dzisiaj. Na tamto pytanie. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. I wiersz 25. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. W ogóle ten fragment, oczywiście w całym kontekście i rozdział drugi, są fascynujące, gdy chodzi o naszą mądrość i Bożą mądrość. I te dwa wiersze powiadają, że Bogu się upodobało przez głupie kazanie, przez głupie zwiastowanie. Oczywiście z naszego punktu widzenia. Zbawić tych, którzy wierzą, którzy mają pewność, którzy akceptują to, co On mówi. Akceptują Jego osobę. Głupstwo Boże jest mędrsze niż wszyscy ludzie razem wzięci. Boża słabość jest mocniejsza niż wszyscy ludzie. Chwała Panu. I tu jest odpowiedź, dlaczego Jezus plunął w oczy. Ale potem włożył na niego ręce i ten człowiek stał się widzący, czy nie stał się widzący? Jak myślicie? Trudno by go było teraz nazwać, że on jest nadal człowiekiem niewidomym, ślepym, prawda? Pan go pyta, czy widzisz coś. A ten przejrzawszy, a więc już nie jest niewidomy. A czy można go było już puścić do szkoły, czy do swojego zawodu? Tak czy nie? Okazuje się, że nie. Dlatego, że to uzdrowienie, przejrzenie nastąpiło jakby w części. Jakby tylko częściowo, jakby tylko poprawa wzroku. Właściwie nie miał go w ogóle, więc jakby tylko w połowie ten wzrok mu się pojawił, ale coś jeszcze mu przeszkadza w dokładnym patrzeniu. Spostrzegam ludzi, gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. A więc niezbyt dobrze widział. Oczywiście Jezus znów położył swoje ręce i już tym razem dobrze przejrzał. Został całkowicie uzdrowiony. Wszystko widział wyraźnie, jest powiedziane. I właśnie chcielibyśmy te dwa momenty dzisiaj uwzględnić w naszym rozważaniu Bożego Słowa w tym wykładzie. Kim jest człowiek? W poprzednim wykładzie, mówiąc na temat depresji, czym ona jest i jej przyczyn, mówiliśmy również, jak ją leczyć. I pamiętamy, że pierwszą radą, pierwszą zasadą wynikającą z tekstu, który omawialiśmy, było: patrz na Boga. Patrz na Boga, który jest lekarzem twojej postawy, twojej twarzy, jak żeśmy egzegezowali ten werset. Wyrazu twojej twarzy. Po drugie, spójrz na siebie, ale tak, jak cię widzą inni ludzie. Patrząc na Boga, spójrz na siebie, ale nie przez pryzmat swego egoizmu i swoich odczuć wewnętrznych, ale spójrz tak, jak cię widzą ludzie. I by to osiągnąć, trzeba się zapoznać ze swoim temperamentem, który ma tak wielkie znaczenie w naszym życiu. A więc poznanie samego siebie jest bardzo ważną sprawą. Patrz na siebie. I właśnie gdy człowiek patrzy tak, jak ten człowiek, jak ten niewidomy w tej pierwszej części tego uzdrowienia, to nie widzi wyraźnie. Ani Boga nie widzi wyraźnie, ani siebie nie zobaczy wyraźnie. A więc nie będzie mógł wyjść z depresji, bo jego patrzenie jest niewyraźne. I depresja się będzie jeszcze bardziej pogłębiać, bo już jest blisko uzdrowienia, a jednak nie może go osiągnąć. Już jest blisko wyjścia z depresji, ale nie może z niej wyjść, bo nie widzi wyraźnie Boga ani siebie. A więc wzrok jakże jest ważny. Wyraźne patrzenie jakże jest istotne w tym, byśmy wyzbyli się stanu depresyjnego. I chcemy teraz zastanowić się, jakiż to rodzaj chrześcijan, bo mówiliśmy, że depresje zdarzają się wszystkim chrześcijanom i wielu wybitnych mężów i niewiast Starego Testamentu, Nowego Testamentu również te stany przeżywało, łącznie z Eliaszem, Dawidem. A więc są to rzeczy, które nam się mogą przytrafić i często te smutne myśli nas nachodzą i ten stan w nas tkwi. Musimy się z niego wyzwolić, dlatego że wtedy jesteśmy niewłaściwą rekomendacją radosnej nowiny, a też ponosimy wiele strat, zbędnych, niepotrzebnych rzeczy. I dlatego teraz opiszemy sobie ludzi, którzy w chrześcijańskim swoim życiu, nie widząc wyraźnie, z tego powodu są nieszczęśliwymi chrześcijanami. I na przykład są chrześcijanie na pewnym etapie, albo też i przez całe życie, zależy w jakich kręgach i w różnych okolicznościach, którzy nie widzą w ogóle potrzeby nawrócenia. Szczególnie w kościołach, gdzie jest, czy w grupach, czy w rodzinach, gdzie jest dbałość, rodzinna dbałość o religijne życie. Ale to życie jest tylko religijne, a nie jest to życie entuzjastyczne, chrystusowe. Jest to tylko religia jako zwyczaj, a nie jako życie Chrystusa, życie Boga w nas. I ci ludzie są ochrzczeni, włączono ich do kościoła, spełniono różne nad nimi, a też i przy ich aktywnym udziale, na ich życzenie, powinności religijne. I ci ludzie są dobrymi chrześcijanami w pojęciu swego kapłana, duchownego, w pojęciu własnym, otoczenia. I tacy ludzie potem, gdy się spotkają z wyraźną odezwą, że musisz się nawrócić czy na nowo narodzić, nie rozumieją kompletnie tego. Tak właśnie Nikodem nie mógł tego zrozumieć. Cóż to znaczy na nowo się narodzić? Jesteś nauczycielem w Izraelu i tego nie wiesz? Pyta Pan Jezus. Tak, ci ludzie tego nie wiedzą. Widzą niewyraźnie Boga i siebie. I nie widzą potrzeby kompletnie, aby trzeba było jakiejkolwiek jeszcze zmiany, dogłębnej zmiany. Są ludzie, którzy będąc nawróceni, przeżywszy to, o czym tutaj świadczył nam brat, przeżywszy to spotkanie z Chrystusem, którego się znało z dzieciństwa, którego się poznaje w Kościele, w Piśmie Świętym, przeżyli to dotknięcie Chrystusa, Ducha Świętego w swoim wnętrzu, narodzili się na nowo, nawrócili się. I takich chrześcijan w Polsce, dzięki Bogu, jest coraz więcej, w różnych grupach, młodych, starszych, bo się Biblia rozchodzi, bo są grupy rozmaite, w których się przeżywa właśnie to nawrócenie. Aby to, co jest formą, nabrało również treści. Ale właśnie, gdy ten człowiek niewyraźnie jeszcze widzi, to może się znaleźć sytuację, że nie widzi potrzeby pełnego odrodzenia, oczyszczania się, uświęcania swego osobistego życia. Bo już się nawrócił, bo już go ochrzczono, czy też dał się ochrzcić, bo też i przeżył chrzest Duchem Świętym, zaliczył i też to doświadczenie, przeżycie, raduje się i z nim się inni radują, bo użył tego i owego daru i uważa, że właśnie jest jak najlepiej, bo te znaki, te działania i te znamiona Bożego oddziaływania na niego są wyraźnym dowodem, iż Bóg go akceptuje. Ten człowiek nie widzi potrzeby przemiany wewnętrznej. Nie widzi potrzeby wewnętrznego odrodzenia i uświęconego sposobu życia. I zostając na tych przeżyciach, ten człowiek niestety jest na wpół widzący. I też, gdy się spotka z takimi ludźmi, człowiek się zastanawia, czy to jest rzeczywiście chrześcijanin, czy to jest rzeczywiście charyzmatyk, czy to jest rzeczywiście zielonoświątkowiec, czy to rzeczywiście jest, czy też nie. Jest wtedy pomieszanie jakoś w naszym wnętrzu. To on się nie zgadza z tym prawdziwym obrazem, jaki powinien z niego emanować, z obrazem Chrystusa. Czasami też chrześcijanie, którzy na Biblii i w Biblii odkryli swoje chrześcijaństwo, je ugruntowali, czasami nie angażują całej swojej osobowości. Po prostu w tym chrześcijaństwie nie odnaleźli radości. Być może dlatego, że dla nich Biblia stała się zbiorem nakazów, dlatego, że fascynują ich właśnie kazanie na górze, które uważają, że to jest dobra konstytucja i prawo dla chrześcijan, i fascynują się zawsze tym, co jest nakazowe, co jest takie prawnicze. I okazuje się, że tej prawdziwej radości i entuzjazmu, które poznają od czasu do czasu, jednak nie doświadczają ciągle w swoim życiu. To nie jest motorem, lecz przerywnikiem w ich życiu. A więc cała ich osobowość nie jest zaangażowana. Dlaczego? Dlatego, że się skoncentrowali tylko na jednej sprawie, na czymś, co jest tylko jednym nie torem, ale jedną szyną w tych dwóch torach. Z kolei inni chrześcijanie mogą wpaść na drugą szynę, na tę szynę łaski, zbawienie za darmo, z łaski, wszystko mi wolno i dalej już nie kończą, bo im wszystko wolno. I właśnie gdy trwają na tej drugiej szynie, wpadają w pewien rodzaj buntu. Ten bunt jest widoczny w tym, że oni mają cały czas zakłopotanie. Co wolno, a czego nie wolno czyni chrześcijaninowi. Ciągle się pytają, ciągle by chcieli instrukcji, aby nimi kierować. I czasami uważają, że to właśnie jest wolno, bo i mają teraz całą masę argumentacji. Potem nagle mówią, nie, tego nie wolno, bo już zmienili swoje poglądy i ciągle oscylują między tym, co jest wolno, a co jest niewolno. I w końcu są też rozczarowani, wpadają w depresję, w przygnębienie, bo nie mogą stanąć mocno na obu szynach. Tylko tak jadą, wiecie, jak się robi ekwilibrystykę cyrkową. Czasami na samochodach się jedzie w ten sposób. Więc nie można jechać ani tak, ani tak. Trzeba jechać tak. A więc gdyby szukać sprawców takiego stanu, to można wskazać palcem. Ja kaznodzieja, ja pastor, ja ewangelista. Czasami takich ludzi mogę wyprodukować. Tak. Bardzo wiele zależy od tych, którzy zwiastują. Dzieci są podobne do swoich rodziców. Słuchacze stają się podobni do tych, kogo słuchają. Taka jest prawidłowość. Dlatego uważam, że trzeba pastorów wymieniać co 10 lat. Ale również wina spoczywa w człowieku, w tym, który niezbyt wyraźnie widzi. I ponieważ dzisiaj mówimy właśnie do nas, do siebie samych, więc też się na tym skoncentrujemy. Nie na pastorach, nie na zwiastunach Bożego Słowa, ewangelistach, to my już to przemyślimy, ale skoncentrujemy się wszyscy razem, w czym my jako jednostki możemy zawinić, czy też zawiniliśmy, czy zawiniamy. Jesteśmy winni. Są ludzie, którzy nie lubią jasnych, ostrych, w sensie jasno sprecyzowanych określeń, twierdzeń, mocnych, konkretnych twierdzeń, twierdzeń w postaci biblijnych wymagań. Musisz się na nowo narodzić. Kto się nie narodzi, do Królestwa Bożego nie wejdzie. Twierdzenie jest bardzo mocne. Musisz uwierzyć i dać się ochrzcić, abyś był zbawiony, bo kto uwierzy, a da się ochrzcić, jest zbawiony. Jest konkretne. Dzisiaj podejmij decyzję, bo dzisiaj jest dzień łaski. Znów jest werset biblijny. Swego serca nie zatwardzaj, dzisiaj daj swe życie Chrystusowi. I właśnie gdy Billy Graham zaczynał swoje kampanie ewangelizacyjne, gdy stawał się coraz bardziej znany, gdy też i z jego efektów działalności różni duchowni byli zadowoleni, to jednak teologowie, którzy słuchali, i ja w tej chwili cytuję mego już zmarłego profesora, rektora naszej Akademii Teologicznej w Warszawie, który będąc kiedyś w Stanach Zjednoczonych był na takiej ewangelizacji. I sam jest temu przeciwny z racji swojego kościoła i swojego poglądu teologicznego. Ale mówi, to było mocarne zwiastowanie. Rzesze, setki ludzi wyszły na stadion. To było potężne. Tylko mówi, wy baptyści, bo akurat Billy Graham jest baptystą, więc on tak już do wszystkich tych nie ewangelików, tylko wszystkich innych mówi, wy baptyści to robicie jeden błąd. Wy ludziom podczas takiego kazania ewangelizacyjnego przystawiacie pistolet do skroni. Albo się poddasz, albo zginiesz. I człowiek ma wybór, albo wyjdzie do przodu i przyjmie Chrystusa i będzie zbawiony, gdy zostanie, nie przyjmie, grozi mu potępienie wieczne. Mówi, to jest błąd, tak nie wolno. I właśnie są ludzie, którzy nie lubią takich jasnych, sprecyzowanych określeń, a Biblia, szczególnie Nowy Testament, takie właśnie ma w tych sprawach najważniejszych. I właśnie religia niejasna, niewyraźna, niepewna, to jest najwygodniejszy typ religii, gdzie jest to, co najważniejsze, owiane tajemnicą. Tylko duchowni się na tym znają. Ludzie słuchając nie wiedzą naprawdę, jak to jest. Zapytasz potem takiego wiernego, on nie wie, jak to jest. Uczono go, jakoś tam to brzmi, ale on nie wie. Nawet formułkę powie, ale jej nie rozumie. I właśnie tego typu religią jest katolicyzm. Musimy o tym wiedzieć. Ja teraz nie chcę nikogo krytykować. Ja opisuję teraz pewne zjawisko. Dla wiernych jest to religia niejasna. Czyż nieprawda? Czyż katolicy nieraz tutaj się dowiadywali u nas, gdyśmy w sposób życzliwy, obiektywny, nikogo się nigdy nie krytykowało, ale nieraz się porównywało, to myśmy nie wiedzieli, że tak katolicyzm naucza, że tego naucza. Myśmy nie wiedzieli. No, tutaj dawałem książki katolickie, wyczytaj, zobacz. Tak, rzeczywiście. Na przykład, ilu spotkałem różnych ludzi wykształconych i wymieniłem tam pewne różnice między Biblią a nauką katolicką, mówię, i niepokalane poczęcie. No przecież Jezus był poczęty z Ducha Świętego, ale to nie o to chodzi w tej nauce. Chodzi o niepokalane poczęcie Marii Panny. Że ją, jej rodzice w ten sposób właściwie, też Duch Święty i Matka jej, ją poczęła w ten sposób, jak Pana Jezusa. I to już jest dogmat pozabiblijny. A, to myśmy o tym nie wiedzieli. Zbawienie, jakże jest ono niejasne, niepewne. Człowiek umrze i jeszcze jest cały czas niepewny, czy będzie zbawiony. I też nic dziwnego, że właśnie taki wygodny typ religii trzyma i skupia tak wielu ludzi. Po prostu trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. I gdyby tutaj siedzieli sami teologowie, gdybym to powiedział, potem gdybyśmy sobie porozmawiali, przyznaliby mi rację. Teologowie katolicy, klerycy na przykład, chociaż oni się jeszcze nie znają tak za bardzo, ale ich nauczyciele potem przyznają rację. Sprawdziłem to w kuluarowych rozmowach. Właśnie w takich okolicznościach. I właśnie teraz jest trend, również i w katolicyzmie, i w różnych innych odłamach chrześcijańskich, aby ubiblijnać doktrynę, aby Chrystus stawał się centrum naszego życia chrześcijańskiego. I stąd wielu katolików, szczególnie młodych, właśnie ma konkretnie sprecyzowane swoje stanowisko. I to proboszczowi jest nie na rękę. To różnym innym jest nie na rękę. I oni wtedy muszą się tak uczyć, aby przekazywać tę treść, żeby jednak proboszcza, czy innych ludzi, czy swoich rodziców, czy tych starszych w parafii nie zrazić. I chcąc tam dalej tkwić, muszą te jasne, sprecyzowane wymagania Pisma Świętego, które oni akceptują, jakoś umiejętnie prezentować. I znam również z rozmów tego typu trudności. A więc jeżeli ktoś jest chrześcijaninem i lubi taki rodzaj religii, to niech wie, że też i często, nie widząc siebie dokładnie ani Boga, będzie łupem depresyjnych stanów. Nie ma nic bardziej niewygodnego niż jasne prawdy biblijne, które wymagają natychmiastowej decyzji. Tak albo nie. Dziś albo nigdy. A gdy się to odkłada w czasie, jest niepewność, wtedy też i łatwiej jest ludziom żyć po swojemu, a chrześcijaństwo, Biblię traktować zupełnie marginesowo. Aż się muzułmanie dziwią. Aż się dziwią muzułmanie, że my tak lekko traktujemy Pismo Święte i że nie znamy jako chrześcijanie Pisma Świętego, gdy oni Koran znają. Dziwią się. To u was tyle milionów ludzi jeszcze nie miało nigdy Biblii w ręce? Dziwią się. Są potężnie zdumieni. Niestety. Nie wiem, czy 35 milionów Polaków miało Biblię w ręce. Jest nas już więcej, 36. Nie wiem. Czy już milion Biblii jest w Polsce, czy nie? Miało być, nie wiem, czy jest. A jeśli jest, to też czy jest czytana, bo nie wystarczy mieć. I tak to jest smutne właśnie, gdy o tym mówimy. Są również ludzie, jako chrześcijanie, którzy nie w pełni zaakceptowali naukę i autorytet Pisma Świętego. Takich ludzi jest również sporo jest. Oni nie chcą zawierzyć jedynie Pismu Świętemu. Znają Pismo Święte, nauki jego w większym czy mniejszym stopniu, lecz mieszają te nauki, twierdzenia biblijne z własnymi wyobrażeniami, z wygodnymi im teoriami. I tu jest napływ różnych teorii. To jest temat do dyskusji, co dzisiaj oddziałuje na chrześcijan, wszystkich chrześcijan, którzy mają Pismo Święte i chcą się nim posługiwać. Co na nich oddziałuje? I to jest temat woda w tej chwili, tylko że oczywiście ja przejdę do punktu następnego. Różne, nawet i stare indyjskie religie wpływają i się potem okazuje, że wielu ludzi pomyliło się, bo sądziło, iż idee staroindyjskie są właśnie u zielonoświątkowców. A gdy trochę pobyli, stwierdzili, że jednak nie i są w depresji. Są ludzie, którzy interesują się bardziej biblijnymi historiami, przypowieściami niż nauką, doktryną biblijną. To jest takie mleko, które można spożyć. To jest taka papka instant dla niemowląt. Ich wszystkie historie biblijne Starego Testamentu, Nowego Testamentu znają, lubią czytać. Dlatego też i starsi ludzie czytają te ilustrowane Biblię dla najmłodszych, sami czytają, dopiero Biblię poznają na tym. I dobrze, ale za mało. Dlatego, że nauka apostolska jest doktryną. Jest konkretną nauką, która wskazuje na pewne nieścisłości. Niewłaściwość naszego życia. Ona prostuje nasze życie i żąda decyzji, opowiedzenia się, tak albo nie. I stąd w pierwszych wiekach, gdy nie było jeszcze kanonu Pisma Świętego, gdy jeszcze do lat 50., gdy nauczanie było z ust do ust, gdy pokolenie nauczało pokolenie, potem gdy listy czy Ewangelie krążyły po zborach, aż wreszcie w IV wieku kanon został ustalony Nowego Testamentu, o tym w tej chwili mówię, to właśnie w tym czasie jest grupa różnych wybitnych mężów chrześcijańskich i nazwano ich w teologii, w historii Kościoła właściwie, ojcami apostolskimi i ojcami Kościoła. Ja dzisiaj chciałem ich wszystkich wypisać, ale jest ich tak dużo, że w końcu zrezygnowałem z tego. I właśnie ci apologeci chrześcijaństwa, ci mężowie Boży, ci, którzy byli starszymi biskupami gmin, kościołów, grup chrześcijańskich, ci, którzy nawet i cierpieli i ponieśli męczeńską śmierć, właśnie oni zostawili nam, czy też spowodowali, że powstały tak zwane wyznania, credo chrześcijańskie, zestaw tego, w co wierzymy. I w punktach już nauka Didache, czyli nauka 12 apostołów, która powstała jako pierwsza, właśnie ona już ujmuje, w co wierzymy. A też i poszczególne wyznania, które powstawały na soborach, one mówią, wierzymy w to i nie wszyscy tutaj obecni, ale jednak na pewno znamy, wierzę w Boga Ojca i tak dalej, prawda? To jest właśnie to. To jest ta spuścizna po pierwszych synodach, soborach, po pierwszych naszych teologach, którzy wprowadzili stwierdzenia doktrynalne, które pamięciowo się ujmie po to, by był schemat, szkielet, czego się trzymać. Bo ktoś mówi tak, Jezus to nie był człowiek. To był prawdziwy Bóg. W postaci ludzkiej był. I bierze werset. I ciało jego było pozorne. To nie było prawdziwie ludzkie ciało, to było pozorne ciało. I słuchają ludzie, nie mają żadnego porównania, no i wierzą. I tak powstawały herezje, fałszywe nauki. Tych nauk jest o wiele więcej, ale też teraz nie chcę się tu już wdawać w to. I stąd też jest powiedziane, że wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus przed wciele jest antychrystem. To już mówi apostoł Jan, który najdłużej żył z apostołów. I właśnie tego typu nauki kwestionowano, im zaprzeczano prawdziwą nauką i tworzono stwierdzenia, które ludzie, uczywszy się na pamięć, znali, trzymali to w swojej pamięci i wiedzieli, czego się trzymać. A więc poznawanie doktryn chrześcijańskich, nauki apostolskiej jest rzeczą ważną i podstawową po nawróceniu, po wspaniałych przeżyciach. I dobrze jest, jeżeli tęsknisz za taką nauką, i to systematyczną, nie mieszając, ale kolejno, gdy tego się uczysz. I w naszym zborze również z tego można skorzystać, a od jesieni będą mogli korzystać i większe grupy ludzi w naszym zborze. A więc jest to pierwsze przejrzenie. Widzi ludzi, już nie jest niewidomy, ale jednak ludzi jak drzewa. Jednak nie widzi wyraźnie. Co zrobić? Co zrobić? Otwórzmy teraz list do Rzymian, rozdział 6 i wiersz 17. Ten tekst pozwoli nam zrozumieć w aspekcie duchowym to drugie dotknięcie Jezusa, to drugie przejrzenie. Co dzieje się właśnie w naszym wnętrzu, gdy mamy takie stany i taki stosunek do tych rzeczy, które teraz omawiałem? Co się musi stać, abyśmy przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki? Trzy ważne elementy są w tym zdaniu. Przyjęliście. Akceptacja. Nasza decyzja. Godzę się. Przyjmuję. I wiemy, co znaczy przyjąć kogoś do domu. Ktoś nam puka, rozmawiamy z nim i teraz czy wpuścimy, czy nie wpuścimy. Oto stoją u drzwi i kołacze. Jeśli ktoś słyszy mój głos, usłyszy, otworzy, wejdę. Gdy nie otworzy, nie wejdę, mówi Pan Jezus. A więc akceptacja, przyjąć, to jest działalność naszej woli. Dalej czytamy ze szczerego serca. Serce jest obrazem naszego wnętrza. Jest obrazem naszych uczuć również, naszych emocji dla nas. A więc całe nasze wnętrze otwieramy na coś. Coś przyjmujemy, ale szczerym sercem. Przyjmujemy tak całkowicie. Wpuszczamy jak najgłębiej do swego wnętrza. Angażujemy całe nasze emocje, nasze uczucia. A większość komórek mózgowych to właśnie są komórki naszych emocji. I nikt z ludzi, nawet najzimniejszy, najchłodniejszy emocjonalny człowiek, nie jest bez emocji. A więc nasze emocje otwieramy również na to, co przyjmie za chwilę nasz umysł. Zarys nauki. Zarys. Zarys nauczania biblijnego. Naukę się przyjmuje nie emocjami. Przyjmuje się głową, intelektem. A więc cały człowiek ma się zaangażować w Boga, w chrześcijaństwo, w Ewangelię. Boże Słowo jest dla całego człowieka. Mówi nam list do Hebrajczyków, 4 rozdział, 12 wiersz, że Boże Słowo przenika aż do rozdzielenia ducha i duszy. Tak głęboko przenika Boże Słowo i rozdziela to wszystko. Nie tylko łechce ucho, nie tylko buduje umysł, ale przenika aż do naszego wnętrza, rozdziela ducha i duszę. W Księdze Salomona jest powiedziane w Przypowieściach, 4 rozdział, że Słowo Boże jest lekarstwem dla całego ciała naszego. A więc i dla ciała jest potrzebne nasze Słowo, znaczy Boże Słowo. I człowiek, który jest zbudowany na podobieństwo, obraz Boga, jest trójjedyny, jak Bóg jest trójjedyny. I pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, wiersz 23 powiada: a duch wasz, dusza i ciało niech będą w zupełności poświęcone, byście byli bez nagany na dzień przyjścia Jezusa Chrystusa. Cały nasz duch, duch człowieczy, o czym mówi także wiele apostoł Paweł, Nowy Testament, cała nasza dusza, intelekt, nasze emocje, nasza wola. Wszystko to tworzy naszą duszę i ciało jest przeznaczone do życia z Bogiem. I Słowo Boże oddziałuje na całe nasze jestestwo. I to właśnie dotknięcie prawdy, zarys nauki apostolskiej. Duch prawdy wnosi prawdę, dotknięcie prawdy, Bożego Słowa, Słowa prawdy. List do Efezjan powiada, że gdy przyjęliście Słowo prawdy uwierzywszy, zostaliście zapieczętowani Duchem Świętym na dzień odkupienia. Przyjęliście Słowo prawdy. A więc Jezus Chrystus dotyka nas prawdą swego Słowa. I gdy ta prawda Bożego Słowa dotrze aż do naszego wnętrza, do naszego ducha, nastąpi pełne przejrzenie. Wyraźnie będziemy widzieć. I nie można przyjmować tylko wolą Bożego Słowa. Tak jest, decyduje się. Jest to mi to wszystko obce, przeciwne, ale się decyduje. Tak nie można. Nie można również tylko intelektem. Tak, to jest logiczne, ponieważ są takie argumenty, więc przyjmuję. Ale jestem wewnątrz zimny, a z wykonaniem to zobaczymy, jak będzie. Na razie akceptuję biernie. Też tak nie można. Nie można również akceptować i intelektem, i emocjami. Trzeba teraz to w czyn wprowadzić. Cała nasza dusza musi być zaangażowana w Boże Słowo. Dlatego należy je odbierać całym jestestwem. I nie można traktować jako filozofii życia, sposobu patrzenia na świat, jako intelektualnego hobby, jako balsamu dla serca. A więc gdy ktoś przez pryzmat Bożego Słowa patrzy na świat, to potem zobaczy, że Jezus był komunistą na przykład. Apostołowie byli komunistami. I już ma koncepcję teologii wyzwolenia na przykład. I to jest jego sposób patrzenia na świat. I potem są kłopoty typu religijnego, dogmatycznego. No jak to pogodzić? To właśnie jest taka postawa. Natomiast inni Pisma Święte używają, podobnie jak różne inne księgi, do czysto intelektualnych, teologicznych rozważań. I włos, czy to Boże Słowo, na czworo dzielą. I potem mają tyle problemów, tyle komplikacji, że trudno z nimi rozmawiać. Inni wpadają wtedy w metafizykę. I niby są duchowi, ale no nie wiadomo, gdzie oni się błąkają. Słowo tylko jest w ich intelekcie, nie dotarło do ich wnętrza jako słowo prawdy. Natomiast inni nie przejmują się specjalnie intelektem. Wystarczy, że jest spokojnie w kościele, że tak ładnie przez witraże wpada światło, że taka miła jest muzyka, taki łagodny głos duchownego, taka miła woń się roznosi. Takie są te miłe rytuały religijne. I człowiek tak od dzieciństwa w to wrósł i tak mu jest miło. Gdyby słucha Bożego Słowa, którego w domu nie ma i nie czyta, no bo przecież nie jest uczony, nie kończył, po co ma zejść z rozumu albo coś. Nie. A tak miło, gdy zamknie oczy i się wsłucha w słowa psalmu czy jakiejś innej lekcji czytanej w kościele i jest mu to balsamem dla duszy, ukojeniem. Tylko wejść do kościoła, do tej ciszy, do chłodu, skupić się i wyjść, odświeżyć się. Jakże wielu ludzi jest takich. Ale właśnie oni są również podatni na depresję. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że trzeba przyjąć szczerym sercem zarys nauki. Trzeba znać prawdę. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, powiedział Pan Jezus. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 32 wiersz. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I poznać nie tylko intelektem, ale również i swoimi emocjami. Doznać i swoim duchem przeżyć. To jest możliwe, bo Duch Święty po to jest zesłany, by jako Duch Prawdy wnosił Boże Słowo do naszego wnętrza i czynił z nas Bożą Świątynię. Trzeba wiedzieć, na co się zdecydowało. Jesteś chrześcijaninem, to wiedz, dlaczego nim jesteś, co to znaczy. I apostoł Piotr takie dziwne słowo mówi i warto, bo to przecież apostoł Piotr, pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 15 wiersz. 1319 stronica. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 15 wiersz. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Zwróćmy uwagę. Nam nie wolno ramion ścisnąć, nie wiem. A dlaczego mieliście, ksiądz powiedział takie słowa? Dlaczego podczas pogrzebu powiedziano takie słowa? Co to znaczy, zmartwychwstanie? Co to znaczy to? Co znaczy tamto? Nie wiem. Kochani, czy tak nie jest właśnie? A dlaczego właśnie się tak mówi, a nie inaczej? A dlaczego? Nie wiem. Kto o tym wie? No ksiądz, no katecheta, no duchowny, pastor. A ja, no nie wiem, ja tego się trzymam, bo chyba to jest prawdą. A czy jesteś zbawiony? Nie wiem, no gdy będę, gdy... Ciągle nie wiem. A tymczasem apostoł Piotr powiada, mam być gotowi do obrony, jak pierwsi chrześcijanie. Oni twardo bronili swojej postawy. Przed całym zalewem pogaństwa oni bronili, wiedzieli, czego bronią i jak argumentować. Stąd się zrodzili pierwsi apologeci, ojcowie apostolscy. Obrony, bo słowo obrona znaczy apologetyka, czy apologetyka znaczy obrona. Przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z waszej nadziei. A więc trzeba poznać prawdę. Trzeba ją przyjąć jako zarys nauki szczerym sercem. I tak, gdy Pan Jezus dotknął go po raz drugi, człowiek przejrzał i wyraźnie widział. Czy chcesz wyraźnie widzieć, drogi chrześcijaninie? Czy chcesz wyraźnie widzieć? Czy ci wystarczy to, że już trochę widzisz? Ot, dotknął mnie Duch Święty, dotknął mnie Pan Jezus. I już o wiele się bardziej mój stan zmienił. Widzę słońce, jakieś światło, jakiś blask, kolory mniej więcej i ludzi jak chodzą, że niewyraźnie, ale dzięki Bogu za to wystarczy. Nie. On szczerze i uczciwie powiedział, Panie, widzę, ale niezbyt wyraźnie. To mi się wcale nie podoba, chciałbym widzieć wyraźnie. Niech ludzie mają no, normalne kształty i szczegóły niechaj widzę. Panie, za mało. Jezus jeszcze raz dotyka. Boża łaska jest skuteczna. I to drugie błogosławieństwo również jest dla ciebie, drogi przyjacielu, bracie i siostro. I pozwól, by Boże Słowo zostało przez ciebie, przeze mnie przyjęte, przyjmowane szczerym sercem, jako zarys nauki. Jako przeżycie, doznanie, ale również i zarys nauki apostolskiej. Aby nasz cały człowiek, duch, dusza, czyli intelekt, emocje nasze, nasza wola i ciało nasze wzięły udział w radosnym chrześcijaństwie.